Tu sekcja Polska Radia Głos Nadziei. Słuchacie Państwo audycji Radia Głos Nadziei.
Witam Państwa serdecznie. Słuchacie Państwo audycji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy więcej mówić na temat Słowa Bożego. Czym jest ta szczególna księga? Jak wygląda jej historia? W jaki sposób dotarła do naszych rąk? Kto jest jej autorem? Co jest jej treścią? Dlaczego tak wielu chrześcijan uważa ją za wielki, wspaniały skarb? Czy Pismo Święte ma cokolwiek do powiedzenia na temat naszej przyszłości? Na ile warto ufać jej proroctwom? Na te i wiele innych pytań spróbujemy znaleźć dzisiaj odpowiedź. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Czym jest Pismo Święte? Ludzką księgą? Bożą księgą? Czy możemy ją traktować poważnie? Na ile jej relacje są dla nas, ludzi współczesnych, lekturą sensowną? Logiczną. Czym jest Pismo Święte? Jak dotarło do naszych rąk? W czym leży unikalność tej księgi? Warto o tym porozmawiać. Niektórzy mówią, to dobra książka, napisana przez inteligentnych ludzi, ale nie możemy jej traktować poważnie. Niestety, wiele osób, które w tak radykalny sposób oceniają Pismo Święte, nigdy nie miało jej w rękach. Często sugerują się opiniami innych, znanych ludzi, innych autorytetów, ale tak naprawdę niewielu z nas dzisiaj ma czas i chęć, ażeby otworzyć tą starożytną księgę. A przecież jest to księga szczególna. Gdyby nawet wziąć pod uwagę jej powszechność, już tutaj Pismo Święte wychodzi zdecydowanie na prowadzenie. Ponad 500 lat temu spod prasy Jana Gutenberga wyszło jej pierwsze wydanie drukowane ruchomą czcionką. Od tamtej pory nakład tej księgi i jej fragmentów wyniósł ponad 4 miliardy egzemplarzy. 10 lat temu całość Pisma Świętego albo jego urywki przełożono na 2167 języków i dialektów. Ponad 90% ludzi może czytać Pismo Święte w swoim rodzimym języku. Żadna księga, ani religijna, ani świecka, nie może się poszczycić takimi osiągnięciami. Ale nie tylko jej powszechność, łatwość dostępu do Pisma Świętego sprawia, że jest to księga szczególna. Kiedy patrzymy na jej historię, to stwierdzamy, że wielokrotnie Pismo Święte stykało się z aktami przemocy albo z chęcią zniszczenia jej i całkowitego wymazania z historii ludzkości. Była pisana przecież na bardzo nietrwałym materiale, na papirusie. Jeden z uczonych powiedział tak. Zarówno papirus, jak i atrament. Były to materiały pisarskie narażone na działanie wilgoci, pleśni, i najrozmaitszego robactwa. Wiemy z doświadczenia, jak łatwo papier, a nawet mocna skóra niszczeje na powietrzu lub wilgotnym pomieszczeniu. Papirus był jeszcze bardziej podatny na zniszczenie, a mimo to Pismo Święte dotarło do naszych czasów w formie niezmienionej. Nie tylko działanie obiektywnych warunków klimatycznych, ale także bardzo często próby umyślnego niszczenia Pisma Świętego przez różnego rodzaju władców, przeciwników narodu żydowskiego albo przeciwników chrześcijaństwa były nacelowane na to, ażeby właśnie zniszczyć wszelkie istniejące fragmenty albo egzemplarze Pisma Świętego. A mimo to Pismo Święte dotarło do naszych czasów. Wszystko dzięki temu, że zawsze wokół Pisma Świętego gromadzili się niezwykle poświęceni i wierzący ludzie. Ludzie, którzy często całe swoje życie poświęcali właśnie po to, żeby przepisywać, kopiować i upowszechniać tekst święty. Niektórzy uczeni twierdzą, że starożytni przepisywacze Pisma Świętego umieli powiedzieć, ile razy każda litera alfabetu hebrajskiego pojawia się w Piśmie Świętym Starego Testamentu. Według pewnych rachunków w Biblii hebrajskiej występuje 815 140 liter. Ktoś mógłby powiedzieć, że jest ich aż tak wiele. A zatem jest to księga starożytna, jest to księga bardzo dostępna, łatwo dostępna w naszych czasach. Jest to księga, która ma ciekawą historię, która wyszła z niejednej opresji. Jest to księga, która jest potwierdzona przez odkrycie archeologiczne. Nie ma wątpliwości, że tekst Pisma Świętego jest tekstem pewnym i godnym zaufania. Dysponujemy około 6000 różnego rodzaju manuskryptów biblijnych, jeśli chodzi o tekst Starego Testamentu, i około 5000 fragmentów dotyczących Nowego Testamentu. Jeden z biblistów powiedział, można stanowczo oświadczyć, że żadnego innego dzieła z czasów starożytnych nie przekazano nam z taką dokładnością. A więc dlaczego tak niechętnie jako współcześni ludzie sięgamy po Pismo Święte? Jedną z barier na pewno jest fakt, że jest to księga faktycznie starożytna. Język hebrajski, grecki jest językiem mało znanym w naszych współczesnych czasach. Ale na pomoc przychodzą nam różnego rodzaju przekłady i tłumaczenia Pisma Świętego. Nie jest to łatwe dzieło. Wystarczy powiedzieć, że Pismo Święte składa się z około 1100 rozdziałów i około 31 tysięcy wersetów. Ale mimo to cały czas pojawiają się na naszym rynku nowe, współczesne tłumaczenia biblijne. Kiedy myślimy o Polsce, to możemy z dumą powiedzieć, że należymy do czołówki krajów, które upowszechniają Pismo Święte. Co jakiś czas pojawiają się nowe osiągnięcia, nowe tłumaczenia. Wielkim osiągnięciem, jeśli chodzi o polski świat chrześcijański, było wydanie Nowego Testamentu w przekładzie ekumenicznym. Ale cały czas trwają prace nad nowymi tłumaczeniami. Gdy czytamy Pismo Święte w naszym współczesnym języku, pojawia się pytanie, czy można tej księdze zaufać. Czy jej rady są nadal aktualne, czy wychodzą naprzeciw naszym współczesnym problemom? Jest to księga niewątpliwie szczególna. Na każdym kroku, kiedy czytamy ją, wyraźnie odczuwamy jakieś niebiańskie natchnienie. No bo co można powiedzieć o księdze, która była pisana przez około 40 pisarzy, żyjących na przestrzeni około 1500 lat, bardzo często działających w bardzo odległych środowiskach, kulturach, a mimo to jest to księga spójna, harmonijna. Księga, która była kierowana ręką jednego autora. Dzisiaj współcześni naukowcy, psycholodzy, archeolodzy, historycy, a nawet astronomowie wskazują na Pismo Święte jako na księgę, która zawiera w sobie jakąś niebiańską mądrość. Mądrość, której nie mógł wygenerować człowiek starożytny. Ta wiedza, ta mądrość musiała przyjść z zewnątrz, od Boga. Warto czytać Pismo Święte. Warto znać Pismo Święte. Bo wtedy nasze chrześcijaństwo jest chrześcijaństwem już nieusłyszanym, nieskopiowanym, ale czymś autentycznym. To jest nasze chodzenie z Bogiem. Chrześcijanie to ci, którzy naśladują swojego mistrza. Jak zatem Jezus korzystał z Biblii? Nikt nigdy nie widział go ze świętymi zwojami pod pachą. Nie widzieliśmy go nigdy w sytuacji, kiedy kogoś przy pomocy wersetów, lawiny wersetów przekonywał do swoich poglądów. Ale zawsze, kiedy używał Pisma Świętego, miało ono niezwykle praktyczny charakter i wymiar. Podziwiam Jezusa za to, że uprzystępniał Pismo Święte zwykłym ludziom. Kiedy mówił o Królestwie Bożym, kiedy mówił o zbawieniu, kiedy mówił o Bogu, kiedy mówił o naszych ludzkich powinnościach, zawsze używał obrazów, które były niezwykle bliskie, znane każdemu z nas. Gdy rozmawiał z kobietami, mówił o przyrządzaniu ciasta. Gdy rozmawiał z rolnikami, mówił o siewie. Gdy mówił do rybaków, porównywał Królestwo Boże do zarzucania sieci. Jestem przekonany, że gdyby dzisiaj Pan Jezus był wśród nas, to prawdopodobnie Biblia miałaby też nieco inny charakter. Mówiłby, używając obrazów, które są nam dzisiaj znajome. Ale nawet w takiej postaci, w jakiej dzisiaj mamy do dyspozycji Pismo Święte, jest ono księgą ponadczasową. Właśnie dlatego, że dotyka problemów, które frapowały ludzi żyjących na przestrzeni wszystkich wieków. Jak być szczęśliwym? Jak budować trwałe szczęście w małżeństwie, w rodzinie? Jak być wzorem dla dzieci? Jak być dobrym pracownikiem, dobrym szefem? Co zrobić, ażeby nie tylko ja, moja rodzina, ale moi sąsiedzi, mój kraj, w którym żyję, był krajem szczęśliwym i błogosławionym? Na to pytanie daje odpowiedź Pismo Święte, używając bardzo prostych zaleceń. Tym generalnym przesłaniem Pisma Świętego jest budowanie relacji w oparciu o miłość. Miłość do Boga i miłość do człowieka. Budowanie bliskich kontaktów z tym, który dał nam życie, ale także z tymi, którzy żyją obok nas. I te relacje, te definicje miłości Pismo Święte rozwija bardzo szczegółowo, dając drobne, proste, zdawałoby się niepozorne rady, ale one są prawdziwe. Właśnie dlatego, że pochodzą z góry, z nieba, od Boga. Właśnie dlatego, że są w zasięgu naszych rąk. Nie są trudne, nie są zbyt ambitne, zbyt zagmatwane. Wszystkiego tego, czego potrzebujemy, to zaufania i otwarcia się na Bożą moc, która chce nas przemieniać. Na początku było Słowo. Tak zaczyna się Ewangelia Jana. I to Słowo chce żyć w nas, jako moc, jako coś, co napędza wszystkie nasze myśli i czyny. Pismo Święte, które może być księgą żywą, może być chlebem dla każdego z nas, pod warunkiem, że znajdziemy czas, ażeby je otworzyć, pochylić się nad nim, żeby je poznawać, analizować i żeby czytać je nie dla innych, ale dla siebie. Ono ma zmienić najpierw mnie, a dopiero potem tych, którzy żyją tuż obok. Pismo Święte to nie tylko cudowny, wspaniały skarb historyczny, archeologiczny, ale to także księga, która daleko wybiega w przyszłość, jak żadna inna. Bo przecież któż może znać przyszłość, jeśli nie ten, który panuje nad historią? Nasz Bóg, nasz Stwórca, autor Biblii. Oprócz bardzo praktycznych wskazówek, Pismo Święte zawiera wiele wspaniałych informacji na temat naszej przyszłości. Zawiera wiele fragmentów proroctw, które są dostępne i zrozumiałe dla tych, którzy podchodzą jako ci, którzy chcą czynić Słowo Boże, a nie tylko wiedzieć coś o Bogu. Wiele proroctw, które się już spełniły, także takich, które są w toku wypełniania. Pismo Święte zachęca nas do lektury, a kiedy otwieramy się na Boga, nawet to, co trudne, staje się proste i łatwe, bo Pan Bóg chce, abyśmy wiedzieli, kim On jest i jakie ma wobec nas zamiary. Zachęcam Państwa do czytania Pisma Świętego, do poznawania Jego treści, Jego przesłania, do tego, żebyśmy na Jego kartach mogli znaleźć obraz Boga, Boga, który tęskni za nami, który chce być blisko każdego dnia, który chce nas prowadzić przez życie i który chce dawać nam zwycięstwo. Znać Biblię znaczy znać Boga, znać jej autora. Skorzystajmy z tej oferty. To naprawdę takie proste.
Chcę, o Panie, zawsze słyszeć Twój głos. Bo Twój głos tak bardzo ciepły jest. On wciąż rozbrzmiewa po świecie i Ty wiesz, dobrze wiesz o tym, że bardzo kocham ten ciepły głos. Gdyby tylko jeden klejnot był,
Jest wiele sposobów, którymi Bóg stara się nam objawić i doprowadzić nas do wspólnoty ze sobą. Bóg przemawia do nas przez swoje opatrznościowe działania i przez wpływ swego ducha na nasze serca. Jeśli tylko mamy je otwarte, możemy uczyć się cennych lekcji, czerpiąc je z różnych wydarzeń naszego otoczenia i zmian codziennie zachodzących wokół nas. Psalmista, spoglądając na dzieło Bożej opatrzności, mówi: pełna jest ziemia łaski Pana. Kto jest mądry, niechaj się tego trzyma i rozważa łaskawość Pana. Bóg przemawia do nas w swoim słowie. Tutaj w wyraźniejszy sposób objawia swój charakter, swoje postępowanie z ludźmi i wielkie dzieło odkupienia. W Piśmie Świętym otwiera się przed nami historia patriarchów, proroków i innych świętych mężów z dawnych czasów, z których każdy był człowiekiem podobnym do nas. Widzimy, jak zmagali się ze zniechęceniem podobnym naszemu, jak podobnie do nas ulegali pokusom, a mimo to nabierali otuchy i zwyciężali dzięki Bożej łasce. Widząc to, otrzymujemy zachętę w naszym dążeniu do sprawiedliwości. Gdy czytamy o ich cennych doświadczeniach, o światłości, miłości i błogosławieństwach, w których mieli udział, gdy czytamy, czego dokonali przez darowaną im łaskę, duch, którym byli natchnieni, rozpala w naszych sercach świętą chęć ich naśladowania i pragnienie posiadania takiego samego charakteru. Pragniemy, jak oni, chodzić z Bogiem. Jezus powiedział o pismach Starego Testamentu, a Jego słowa jeszcze bardziej dotyczą Nowego Testamentu. One składają świadectwo o mnie, o Odkupicielu, na którym koncentrują się nasze nadzieje życia wiecznego. Tak cała Biblia mówi o Chrystusie. Czytamy o Jego dziełach i słuchamy Jego głosu od pierwszego zapisu o stworzeniu. Ponieważ bez Niego nic nie powstało, co powstało. Aż do końcowej obietnicy. Oto przyjdę wkrótce. Jeśli pragniesz poznać Zbawiciela, badaj Pismo Święte. Napełnij całe swoje serce słowami Boga. One są żywą wodą gaszącą palące pragnienie i żywym chlebem z nieba. Jezus oświadcza: jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. I zaraz wyjaśnia to, co powiedział. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Nasze ciało buduje się z tego, co jemy i co pijemy. Podobnie jak z procesami fizycznymi, tak ma się rzecz z procesami duchowymi. To, o czym rozmyślamy, będzie nadawało ton naszej duchowej naturze i będzie ją wzmacniało. Aniołowie pragną wejrzeć w zagadnienie odkupienia. Będzie ono przedmiotem badań i pieśni odkupionych przez nieskończone wieki. Czyż nie jest ono warte głębokiego zastanowienia się i badania już teraz? nieskończenie wielkie miłosierdzie i miłość Jezusa oraz ofiara, którą za nas poniósł, powinny prowadzić nas do poważnych i głębokich przemyśleń. Powinniśmy zastanawiać się nad charakterem naszego drogiego odkupiciela i orędownika oraz rozważać misję tego, który przyszedł, aby wybawić swój lud z jego grzechów. Gdy będziemy zastanawiali się nad tymi niebiańskimi sprawami, nasza wiara i miłość wzmocnią się, a nasze modlitwy będą coraz milsze Bogu, ponieważ będą coraz bardziej przepojone wiarą i miłością. Staną się rozumne i gorliwe. W ten sposób utrwali się nasze zaufanie do Jezusa i codzienne, żywe doświadczenie w Jego mocy, dzięki której może zbawić na zawsze wszystkich, którzy przez Niego przychodzą do Boga. Rozmyślając nad doskonałością Zbawiciela, zapragniemy całkowitej przemiany i odnowienia na obraz Jego czystości. Nasza dusza zapragnie być podobna do Tego, którego czcimy. Im bardziej nasze myśli będą skoncentrowane na Chrystusie, tym częściej będziemy mówili o Nim innym i tym lepiej będziemy przedstawiali Go światu. Biblia nie została napisana jedynie dla uczonych. Przeciwnie, była napisana z myślą o zwykłych ludziach. Wielkie prawdy potrzebne do zbawienia są tak jasne jak słońce w południe. Nikt się nie pomyli i nie zabłądzi, chyba że będzie kierował się swoim własnym osądem, zamiast wyraźnie objawioną wolą Bożą. W sprawie nauk zawartych w Piśmie Świętym nie powinniśmy polegać na świadectwie żadnego człowieka, ale raczej sami powinniśmy studiować Boże Słowa. Jeśli pozwolimy, aby inni myśleli za nas, nasza energia osłabnie, a nasze zdolności zawężą się. Szlachetne siły umysłu mogą tak skarłowacieć przez brak ćwiczenia w myśleniu na tematy warte naszej uwagi, aż stracimy zdolność pojmowania głębokiego znaczenia Słowa Bożego. Nasz umysł rozwinie się, jeśli będziemy wykorzystywali go do badania zależności różnych treści biblijnych, porównując jedne pisma z drugimi i rzeczy duchowe z duchowymi. Nic tak nie wzmacnia intelektu jak studium Pisma Świętego. Żadna inna księga nie może tak uwznieślić myśli i dodać mocy naszym władzom umysłowym, jak potężne i uszlachetniające prawdy Biblii. Gdyby Słowo Boże było studiowane tak, jak powinno, człowiek posiadałby szerokie horyzonty myślowe, szlachetny charakter i stałość celu, o które trudno w dzisiejszych czasach. Jednak pobieżne czytanie Pisma Świętego przynosi niewielki pożytek. Ktoś może przeczytać całą Biblię, a mimo to nie dostrzec jej piękna i nie zrozumieć jej głębokiego, ukrytego znaczenia. Dogłębne zbadanie jednego fragmentu prowadzące do zrozumienia jego ważności i związku z planem zbawienia jest bardziej wartościowe niż przewertowanie wielu rozdziałów bez określonego celu i bez zdobycia cennych wskazówek. Miej swą Biblię ze sobą. Gdy tylko masz taką sposobność, czytaj ją i zapamiętuj teksty. Nawet idąc ulicą możesz przeczytać jeden fragment, rozmyślając o nim i w ten sposób utrwalać go w pamięci. Nie możemy uzyskać mądrości bez gorliwego poświęcania naszej uwagi i bez studium Pisma z modlitwą. Niektóre części Pisma Świętego są tak jasne, że nie można ich błędnie zrozumieć. Są jednak i takie, których znaczenia nie pojmuje się przy powierzchownym czytaniu. Jedne fragmenty Pisma Świętego należy porównywać z innymi. Należy je starannie badać i rozmyślać nad nimi z modlitwą. Takie studium zostanie obficie wynagrodzone. Jak górnik odrywa żyły cennego kruszcu ukryte pod powierzchnią ziemi, tak człowiek szukający jakby ukrytych skarbów w Słowie Bożym znajduje najcenniejsze prawdy niewidoczne dla oka niedbałego poszukiwacza. Natchnione słowa, rozważane w sercu, będą jak strumienie płynące ze źródła życia. Nigdy nie należy studiować Biblii bez modlitwy. Przed otwarciem jej kart powinniśmy prosić o oświecenie Duchem Świętym, a będzie nam ono dane. Gdy Natanael przyszedł do Jezusa, Zbawiciel zawołał: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Natanael odrzekł: skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Również nas Jezus będzie widział, gdy będziemy modlili się w ukryciu, prosząc o światło potrzebne do poznania prawdy. Aniołowie światłości będą z tymi, którzy w pokorze serca szukają Bożego prowadzenia. Duch Święty wywyższa i wysławia Zbawiciela. Jego zadaniem jest przedstawienie Chrystusa, czystości Jego sprawiedliwości i wielkiego zbawienia, które mamy dzięki Niemu. Jezus mówi: on mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Duch prawdy jest jedynym skutecznym nauczycielem Bożej prawdy. Jakże wysoko Bóg ceni rodzaj ludzki, skoro oddał za niego na śmierć swojego Syna i wyznaczył swojego Ducha na nauczyciela ludzkości i stale towarzyszącego jej przewodnika.
Wielu ludzi, a szczególnie nowo nawróceni chrześcijanie, zmaga się ze sceptycyzmem. Biblia zawiera wiele spraw, których nie mogą ani zrozumieć, ani wyjaśnić. Co szatan wykorzystuje, by zachwiać ich wiarę w Pismo Święte jako objawienie od Boga? Ludzie ci pytają: jak mogę poznać właściwą drogę? Jeśli Biblia rzeczywiście jest Bożym Słowem, jak mogę uwolnić się od wątpliwości i dylematów? Bóg nigdy nie wymaga, abyśmy wierzyli, jeśli najpierw nie da nam wystarczających dowodów, na których moglibyśmy oprzeć naszą wiarę. Jego istnienie, charakter i prawdziwość Jego słowa są dowiedzione na podstawie obfitego świadectwa przemawiającego do naszego rozumu. Jednak Bóg nigdy nie wykluczył możliwości wątpienia. Nasza wiara musi opierać się na dowodach, a nie na dowodzeniu. Kto chce wątpić, znajdzie ku temu sposobność. Jednak ci, którzy rzeczywiście chcą poznać prawdę, znajdą wiele dowodów, na których będą mogli oprzeć swoją wiarę. Dla ludzkiego ograniczonego umysłu nie jest możliwe zrozumienie charakteru lub dzieł nieskończonego. Dla najbystrzejszego i najbardziej wykształconego umysłu ta święta istota musi zawsze pozostać okryta zasłoną tajemnicy. Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość Wszechmocnego? Wyższa jest niż niebiosa. Cóż poczniesz? Głębsza jest niż kraina umarłych. Cóż ty wiesz? Apostoł Paweł woła o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Chociaż obłok i ciemność wokół Niego, sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Jego. Możemy na tyle pojąć Boże postępowanie względem nas i motywy, którymi się kieruje, aby dostrzec bezgraniczną miłość i miłosierdzie połączone z nieskończoną mocą. Z Bożych zamiarów możemy zrozumieć tyle, ile potrzeba dla naszego dobra. W sprawach wykraczających poza nasze zrozumienie powinniśmy ufać wszechmocnej dłoni i sercu pełnemu miłości. Słowo Boże, podobnie jak charakter Jego boskiego autora, zawiera tajemnice, które nigdy nie mogą być w pełni zrozumiane przez ograniczone istoty. Zaistnienie grzechu na świecie, wcielenie Chrystusa, odrodzenie, zmartwychwstanie i wiele innych zagadnień przedstawionych w Biblii to tajemnice zbyt głębokie dla ludzkiego umysłu, aby mógł je wytłumaczyć lub całkowicie pojąć. Jednak to, że nie możemy zrozumieć tajemnic Bożej opatrzności, nie jest powodem do wątpienia w Boże Słowo. Nawet w świecie przyrody co krok spotykamy się z tajemnicami, których nie możemy zgłębić. Najprostsze formy życia stawiają przed nami takie problemy, których nie potrafią rozwikłać najmądrzejsi filozofowie. Wszędzie otaczają nas cuda wykraczające poza granice naszej zdolności pojmowania. Czy zatem powinniśmy się dziwić, że również w świecie duchowym napotykamy na tajemnice, których nie możemy zrozumieć? Trudność leży wyłącznie w słabości i ograniczoności ludzkiego umysłu. Bóg dał nam w Piśmie Świętym wystarczająco wiele dowodów na to, iż pochodzi ono od Boga. Nie powinniśmy wątpić w Jego słowo tylko dlatego, że nie rozumiemy wszystkich tajemnic Jego opatrzności. Apostoł Piotr pisze, że w Piśmie Świętym są pewne rzeczy niezrozumiałe, które ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swojej własnej zgubie. Trudności w zrozumieniu Pisma Świętego są przytaczane przez sceptyków jako argument przeciwko Biblii. Jednak właśnie one stanowią niezbity dowód jej boskiego natchnienia. Gdyby Biblia zawierała tylko takie relacje o Bogu, które można by pojąć z łatwością, gdyby Jego wielkość i majestat mogły być zrozumiane przez ograniczony umysł, wtedy nie nosiłaby ona wyraźnych cech Bożego autorytetu. To właśnie wspaniałość i tajemniczość przedstawionych w niej zagadnień powinny wzbudzać w nas zaufanie do niej jako do Słowa Bożego. Biblia ukazuje prawdę z taką prostotą, jest tak doskonale dostosowana do potrzeb i tęsknot ludzkiego serca, że zadziwia i zachwyca największe umysły, a jednocześnie umożliwia pokornym i niewykształconym odnalezienie drogi zbawienia. Jednak jej prawdy, tak prosto sformułowane, dotyczą zagadnień tak wzniosłych, tak dalekosiężnych i tak nieskończenie przekraczających nasze możliwości pojmowania, że możemy przyjąć je tylko dlatego, iż Bóg je wypowiedział. Zatem plan odkupienia został nam wyjawiony, tak aby każdy człowiek wiedział, jakie kroki ma podjąć w skrusze wobec Boga i w zaufaniu wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby został zbawiony w sposób określony przez Boga. Jednak u podstaw tych prawd, tak łatwych do zrozumienia, leżą tajemnice, w których kryje się Jego chwała, tajemnice, które przytłaczają umysł w jego poszukiwaniach, ale jednocześnie napełniają szczerego poszukiwacza prawdy uwielbieniem i wiarą. Im więcej człowiek bada Pismo Święte, tym głębsze jest jego przekonanie, że jest to słowo żywego Boga, a ludzki rozum kłania się przed majestatem Bożego objawienia. Stwierdzenie, iż nie możemy w pełni pojąć wielkich prawd Biblii, jest tylko przyznaniem się, że ograniczony umysł nie jest w stanie ogarnąć nieskończoności, że człowiek ze swoim ograniczonym, ludzkim poznaniem nie może zrozumieć zamiarów Wszechwiedzącego. Sceptycy i niewierzący odrzucają słowo Boga, ponieważ nie mogą zgłębić wszystkich jego tajemnic. Również nie wszyscy, którzy mówią, że wierzą Biblii, są wolni od tego rodzaju niebezpieczeństwa. Apostoł mówi: baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Jest rzeczą właściwą dokładne studium nauk biblijnych i badanie nawet głębokości Bożych. W takiej mierze, w jakiej jest to objawione w Piśmie Świętym. Chociaż to, co jest zakryte, należy do Pana Boga naszego, to, co jest jawne, należy do nas. Jednak szatan stara się sprowadzić na manowce zdolności badawcze naszego umysłu. Z rozważaniem prawd biblijnych łączy się pewien rodzaj dumy, wobec czego ludzie stają się niecierpliwi i czują się pokonani, jeśli nie mogą wyjaśnić każdego fragmentu Pisma Świętego w sposób dla nich zadowalający. Przyznanie się, że nie rozumieją natchnionych słów, jest dla nich zbyt wielkim poniżeniem. Nie chcą cierpliwie czekać, aż Bóg uzna za stosowne, aby objawić im prawdę. Uważają, że zdani na swoją ludzką mądrość są w stanie pojąć Pismo Święte, a gdy im się to nie udaje, faktycznie zaprzeczają jego autorytetowi. Prawdą jest, że wiele teorii i doktryn w powszechnym mniemaniu wywodzących się z Biblii nie ma żadnych podstaw w jej naukach. Tak naprawdę stoją one w sprzeczności z pełnią treści natchnienia. Były one dla wielu powodem zwątpienia i zakłopotania. Nie należy ich jednak przepisywać Słowu Bożemu, ale jego wypaczeniu dokonanemu przez człowieka. Gdyby stworzone istoty mogły osiągnąć pełne zrozumienie Boga i jego dzieł, wtedy osiągnąwszy ten poziom, nie mogłyby już dalej odkrywać prawdy, wzrastać w poznaniu, ani rozwijać swojego umysłu i serca. Bóg nie byłby już wtedy istotą najwyższą, a człowiek, osiągnąwszy kres poznania i zdolności, przestałby się rozwijać. Dziękujmy Bogu, że tak nie jest. On jest nieskończony i w Nim są wszystkie skarby mądrości i poznania. Przez całą wieczność człowiek może badać i uczyć się, a mimo to nigdy nie wyczerpie skarbów jego mądrości, dobroci i mocy. Bóg pragnie nawet w tym ziemskim życiu odsłaniać przed swoim ludem prawdy swojego słowa. Można zdobyć tę wiedzę tylko w jeden sposób. Możemy osiągnąć zrozumienie Słowa Bożego jedynie dzięki oświeceniu przez tego Ducha, który to Słowo wcześniej przekazał. Kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Obietnica Zbawiciela dla Jego naśladowców brzmiała następująco. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Bóg pragnie, abyśmy ćwiczyli swoje zdolności rozumowania, a żadne inne studium nie wzmacnia i nie rozwija umysłu tak, jak studium Biblii. Musimy jednak uważać, aby nie uczynić bóstwa z naszego rozumu, ponieważ i on poddany jest słabości i ułomności naszego człowieczeństwa. Jeśli nie chcemy, aby Pismo Święte zostało zakryte przed naszym zrozumieniem tak, że nie będziemy w stanie zrozumieć najprostszych prawd, musi nas cechować prostota i wiara małego dziecka, chętnego uczyć się i błagać o pomoc Ducha Świętego. Poczucie mocy i mądrości Boga, a przy tym naszej bezsilności w pojmowaniu Jego potęgi, powinno natchnąć nas pokorą. Otwierajmy Jego Słowo z taką świętą bojaźnią, z jaką stawalibyśmy w Jego obecności. Gdy bierzemy Biblię do ręki, nasz rozum musi uznać autorytet wyższy od siebie, a serce i rozsądek muszą pokłonić się przed wielkim Jestem. Jest wiele rzeczy pozornie trudnych i niejasnych, które Bóg wyjaśni ludziom poszukującym ich zrozumienia. Jednak bez prowadzenia Ducha Świętego zawsze będziemy mieli skłonności do przekręcania i niewłaściwej interpretacji Pisma Świętego. Wielu czyta Biblię bez żadnego pożytku, a często nawet ze szkodą dla siebie. Gdy otwiera się Słowo Boże bez czci i bez modlitwy, gdy myśli i uczucia nie są skoncentrowane na Bogu lub jeśli nie są w zgodzie z Jego wolą, zwątpienie zaciemnia umysł i samo studium Biblii wzmacnia sceptycyzm. Wróg przejmuje kontrolę nad myślami i sugeruje niewłaściwe interpretacje. Jeśli ludzie nie dążą do zgodności z Bogiem w słowach i czynach, to niezależnie od tego, jak rozległe jest ich wykształcenie, podatni są na błędne zrozumienie Pisma Świętego i nie jest rzeczą bezpieczną ufać ich wyjaśnieniom. Ludziom, którzy szukają w Piśmie Świętym sprzeczności, brakuje duchowej przenikliwości. Spaczonym wzrokiem dostrzegą wiele powodów do zwątpienia i niewiary w tym, co tak naprawdę jest jasne i proste. Niezależnie od tego, jak się go maskuje, w większości wypadków rzeczywistym powodem wątpliwości i sceptycyzmu jest umiłowanie grzechu. Nauki i ograniczenia wypływające ze Słowa Bożego nie odpowiadają sercu dumnemu i miłującemu grzech. A ci, którzy nie chcą być posłuszni wymaganiom Biblii, łatwo wątpią w jej autorytet. Aby dojść do prawdy, musimy mieć szczere pragnienie jej poznania i serce chętne do jej przestrzegania. Każdy człowiek studiujący Biblię w tym duchu znajdzie obfitość dowodów na to, iż jest ona Słowem Bożym i otrzyma zrozumienie prawd, które uczynią go mądrym ku zbawieniu. Chrystus powiedział: jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga. Zamiast kwestionować i spierać się o to, czego nie rozumiesz, zwróć uwagę na światło, które już masz, a otrzymasz jeszcze większe. Dzięki łasce Chrystusa spełniaj każdy obowiązek, który jest dla ciebie oczywisty, a otrzymasz zrozumienie i możliwość spełniania tego, co teraz jest dla ciebie wątpliwe. Jest taki dowód, który jest dostępny dla każdego, zarówno dla osoby bardzo wykształconej, jak i niepiśmiennej. A jest nim doświadczenie. Bóg zaprasza nas, abyśmy sami przekonali się o tym, że Jego Słowo jest rzeczywiste, a Jego obietnice prawdziwe. Wzywa nas mówiąc: skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Zamiast polegać na słowie innych ludzi, mamy sami skosztować. Jezus oznajmia: proście, a weźmiecie. Jego obietnice się spełniają. Dotąd nigdy nie zawiodły i nie zawiodą w przyszłości. Gdy przybliżamy się do Jezusa i radujemy się pełnią Jego miłości, nasze wątpliwości i mroczne myśli znikną w świetle Jego obecności. Apostoł Paweł pisze, że Bóg jest tym, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Każdy, kto przeszedł ze śmierci do życia, może potwierdzić, że Bóg mówi prawdę. Może zaświadczyć: potrzebowałem pomocy i znalazłem ją w Jezusie. On zaspokoił każdą moją potrzebę i pragnienie mojej duszy. Teraz Biblia jest dla mnie objawieniem Jezusa Chrystusa. Pytasz, dlaczego wierzę w Jezusa? Ponieważ On jest moim boskim Zbawicielem. Dlaczego wierzę Biblii? Ponieważ ona jest głosem Boga, przemawiającego do mnie. W nas samych możemy mieć świadectwo tego, że Biblia jest prawdziwa, że Chrystus jest Synem Boga. Wiemy, że nie uwierzyliśmy sprytnie zmyślonym bajkom.
Wielu ludzi pasjonuje się tym, co tajemnicze, nieznane, krążą różne senniki, przepowiednie, recepty na lepszą przyszłość. Nie ma chyba mieszkańca ziemi, którego by nie interesowały zagadnienia przyszłości. Jaka będzie przyszłość? I nieraz stawiane są pytania, a gdyby tak ktoś uchylił rąbka tajemnicy? To jest pytanie czy zainteresowanie człowieka. Od wieków też ludzie stawiają jakieś typowe, egzystencjalne pytanie. Skąd jesteśmy? Po co jesteśmy? A przede wszystkim, dokąd zmierzamy? Jest tylko jedna księga, która może na to odpowiedzieć. Jest to najstarsza księga, która w komplecie zachowana jest do dnia dzisiejszego, a również najbardziej współczesna, która nie jest zabytkiem muzealnym, ale jest najbardziej poczytną księgą na świecie. I właśnie w tej księdze możemy znaleźć pełną odpowiedź na te podstawowe pytania. Skąd jesteśmy, po co jesteśmy i dokąd zmierzamy? Powinniśmy poszukiwać odpowiedzi na te pytania. Musimy być uczciwi nie tylko względem innych ludzi, ale przede wszystkim musimy być uczciwi względem siebie. A nigdy nie będziemy uczciwi względem siebie, jeżeli nie będziemy szukać odpowiedzi na te trzy pytania. Skąd jesteśmy? Po co istniejemy? Tu i teraz? A przede wszystkim, jaka jest przyszłość? Dokąd zmierzamy? Jedyną księgą, która może nam na to odpowiedzieć, jest Boska Księga, Słowo Boże, Biblia, Pismo Święte. Już starożytny prorok Amos powiedział: zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawi swojego planu swoim sługom prorokom, a zadaniem proroków pod natchnieniem Ducha Świętego było to objawić, a przede wszystkim zapisać. Również wielki apostoł Piotr zajmował się tym zagadnieniem i przez natchnienie Boże przekazał bardzo istotne informacje. W drugim liście apostoła Piotra czytamy: gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu Boga. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy Jego głos. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, jeżeli trzymacie się go niczym pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Apostoł Piotr mówi, że nie poszliśmy za chytrze zmyślonymi bajkami, ale oznajmiamy wam to, cośmy widzieli, cośmy słyszeli, czego dotykały nasze ręce. W związku z tym, czy nie warto sięgać do tej księgi, aby zaczerpnąć stamtąd informacji, skąd jesteśmy, po co jesteśmy, a przede wszystkim dokąd zmierzamy? W Biblii są dwie szczególne księgi, które przede wszystkim zajmują się tym zagadnieniem. Jedna pochodzi z VI wieku, jest to księga proroka, mędrca, premiera Imperium Babilońskiego, a potem Medoperskiego Daniela. I druga księga to jest księga ostatniego żyjącego apostoła, apostoła Jana. Daniel żył w VI wieku przed naszą erą. I czytamy, że pierwszy król, który stworzył pierwsze uniwersalne królestwo babilońskie, zastanawiał się nad tym, czy jego królestwo będzie na zawsze istniejące. I czytamy, że Bóg mu to objawił, ale w pierwszej chwili nie rozumiał dokładnie tego, co mu Bóg objawił. I dlatego przyszedł prorok Daniel, aby mu wyjaśnić. Daniel odpowiedział królowi tymi słowy: tajemnice, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Nie mogą wyjawić co do przyszłości. To są tylko spekulacje ludzkie. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnicę. I w kolejnej wypowiedzi Daniel mówi do króla: Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie. A więc już pierwszy król pierwszego uniwersalnego imperium już zastanawiał się nad tym, co będzie w przyszłości. Czy to imperium przez niego stworzone, czy ono na wieki będzie istniało. I czytamy, że Bóg, który jest ponad czasem, objawił mu. Nie mamy czasu analizować dokładnie, ale w drugim rozdziale jest powiedziane, że będzie jedno imperium babilońskie. Ono upadnie, przyjdzie perskie i ono upadnie, przyjdzie greckie Aleksandra Wielkiego i ono upadnie. Wreszcie na świecie pojawi się żelazne imperium rzymskie, ale czytamy, że i ono upadnie, rozpadnie się. To jest dokładnie tu przepowiedziane. I na gruzach tego imperium rzymskiego stworzona będzie cywilizacja tak zwana zachodnia, która opanuje całą ziemię. A później, że w tym czasie, kiedy cywilizacja tak zwana zachodnia opanuje cały świat, nadejdzie królestwo opoki, kamienia, a całe Pismo Święte informuje, że opoką, kamieniem jest Jezus Chrystus. Inną księgą, która objawia nam w szczegółach, jaka będzie przyszłość, a przede wszystkim jakie będą dzieje chrześcijaństwa, to jest księga pod natchnieniem Bożym napisana przez apostoła Jana, gdy znajdował się jako więzień na skalistej wyspie Patmos i gdy zadawał sobie pytania pełne niepokoju. Jaka będzie przyszłość? Jak będą wyglądały dzieje chrześcijaństwa od pierwszego przyjścia aż do drugiego przyjścia Chrystusa? Bóg mu to objawił, nie tylko objawił, ale powiedział: napisz więc, co widziałeś, co jest i co stanie się po tym. Zwróćcie, szanowni słuchacze, uwagę na te słowa. Napisz, co jest, to, co było w czasach, gdy żył Jan i co stanie się po tym, co stanie się w przyszłości. A więc to nie jest tylko informacja o wydarzeniach, których świadkiem był Jan, ale przede wszystkim jest to obraz przyszłości. Apostoł Jan w wizji proroczej został zaproszony do centrum wszechświata, aby z pozycji centrum wszechświata spojrzeć na historię ponad czasem. To, co było, co jest i co będzie. I oto czytamy. Wstąp tutaj, mówi do niego Bóg, do centrum wszechświata, a pokażę ci, co się ma stać po tym. A więc również ta księga dotyczy wydarzeń, które mają się rozegrać w przyszłości. I najwspanialsze jest to, że w Księdze Objawienia jest zapowiedź. Co prawda jest pokazana nasza ziemia jako przeorana pługiem rewolucji wojen, nasza ziemia zroszona krwią i potem. Ale najwspanialsze, co jest, apostoł Jan z natchnienia Bożego daje obraz przyszłej ziemi. Widziałem nowe niebo, nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i otrze wszelką zem z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu. Już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Oto obraz, w jakim kierunku zmierzamy. Oto obraz, co stanie się z naszą ziemią. Że nasza ziemia przestanie być podołem płaczu i łez, jednym wielkim cmentarzem, ale że Bóg powróci. Ten Bóg, który na Golgocie zapłacił cenę zbawienia, nie zgodzi się na to, aby ziemia w takim stanie na wieki trwała. Apostoł Jan na zakończenie usłyszał, że ten nowy świat nadejdzie, kiedy Jezus Chrystus powróci. Jezus Chrystus był na ziemi, dokonał zbawienia, a odchodząc z tej ziemi zapowiedział, ale ja przyjdę jeszcze raz, już nie jako człowiek, aby umierać, ale jako Bóg, aby użyć swojej mocy boskiej i przywrócić to, co było na początku, a to, co przez grzech, zerwanie łączności z Bogiem zostało zniszczone. Gdy Jan to usłyszał, czytamy ostatnie słowa tej szczególnej księgi Apokalipsy i równocześnie ostatnie słowa Biblii. Chrystus zapewnia, tak przyjdę wkrótce. I dlatego apostoł Jan, gdy to wszystko widział i słyszał, i gdy usłyszał, że to dopiero koniec tym nieszczęściom śmierci będzie, gdy Jezus powróci, tylko w krótkiej modlitwie powiedział: Amen, przyjdź, Panie Jezusie. Możemy dzisiaj w oparciu o Słowo Boże też powiedzieć: amen, przyjdź, Panie Jezusie. Przywróć znów ten pierwotny obraz ziemi, który był na początku, a który przez grzech został zniszczony, a który nasz drogi Boże, Stwórco, Panie i Zbawco, chcesz przywrócić. Proszę Państwa, naprawdę warto studiować tą szczególną księgę. Tam znajdziemy nadzieję, tam znajdziemy lepszą przyszłość, czego i Państwu serdecznie życzę.
Tematem Twojej Biblii jest Jezus, jak umarł, by zbawić Cię. Tę pewność masz w planie zbawienia, On przyjdzie wkrótce znów. Czyś gotowy powitać Go już? Jesteś wiernym, jak pragnął, by On. Wiedziesz już dobry bój, bronisz prawdy wśród kłamstw. Czy w Tobie objawia się On? Czyś gotowy powitać Go już? Jesteś wiernym, jak pragnął, by On. Spójrz na Nim i powiedz sam: to jest mój Pan. Czyś gotowy powitać Go już?
Wysłuchaliśmy audycji Radia Głos Nadziei. Podajemy adres kontaktowy: Głos Nadziei, ulica Foksal 8, 00366 Warszawa lub www.głosnadziei.pl.